aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
O służbie i uniżeniu jako drodze chrześcijańskiego awansu mówił papież podczas porannej mszy. Franciszek modlił się także za ofiary tornada w Oklahomie.
O pełną wolność religijną na świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie, apeluje w rocznicę edyktu mediolańskiego patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.
Kultura miejscem poszukiwania transcendencji. Pod takim hasłem zorganizowano w diecezji łowickiej dziedziniec Pogan.
Witamy we wtorek 21 maja i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Prawdziwą władzą jest służba, a kto chce awansować w życiu chrześcijańskim, musi się uniżyć. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W liturgii wzięła udział m.in. kolejna grupa pracowników Radia Watykańskiego, w tym sekcji polskiej papieskiej rozgłośni.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego czytania z Ewangelii świętego Marka, gdzie Jezus zapowiada swoją mękę, a kłócących się o pierwszeństwo uczniów wzywa do pokory. Papież zwrócił przy tym uwagę, że walka o władzę w Kościele to nie sprawa ostatnich dni, ale miała ona już miejsce za czasów Jezusa. Tymczasem sam Zbawiciel wskazuje, czym jest prawdziwa władza – służbą i to aż po krzyż. Nie ma innej drogi naprzód niż uniżenie, służba innym. Tymczasem w naszej mentalności pozostaje skłonność do walki o pierwsze miejsca, co znajduje swój ślad nawet w sposobie mówienia.
Gdy ktoś otrzymuje jakąś funkcję, która w oczach świata wydaje się wyższa, powiada się: o, ona awansowała na przewodniczącą stowarzyszenia, albo on awansował. Ten czasownik awansować, piękne słowo i trzeba go używać w Kościele, ale w taki sposób. Ten awansował na krzyż, tamten awansował na upokorzenie. To jest prawdziwy awans, który lepiej upodabnia nas do Jezusa.
Franciszek przypomniał w tym kontekście zalecenie świętego Ignacego Loyoli z jego ćwiczeń duchowych, by prosić Pana o łaskę bycia upokorzonym. To jest prawdziwa władza w służbie Kościołowi, stwierdził papież. To jest prawdziwie Jezusowa droga awansu.
La strada del Signore è il suo servizio.
Droga Pana polega na służbie Jemu, podobnie jak On sam służył. My mamy Go naśladować na drodze służby. To jest prawdziwą władzą w Kościele. Chciałbym dzisiaj modlić się za nas wszystkich, by Pan udzielił nam łaskę zrozumienia, że prawdziwą władzą w Kościele jest służba, a także by zrozumieć tę złotą zasadę, której uczył On nas swoim przykładem. Dla chrześcijanina awansowanie, postępowanie naprzód oznacza uniżenie się. Prośmy o tę łaskę.
Podczas modlitwy wiernych papież polecił intencję za ofiary trąby powietrznej w USA. Żywioł, który spustoszył okolice Oklahoma City, spowodował ponad 90 ofiar śmiertelnych. Franciszek modlił się szczególnie za dzieci, których 20 straciło życie podczas huraganu. Zachętę do modlitwy w tej intencji zamieścił także na Twitterze.
Natomiast po południu Ojciec Święty odwiedza ośrodek opieki Dono di Maria prowadzony w Watykanie przez misjonarki miłości. Został on założony 25 lat temu z inicjatywy błogosławionych Jana Pawła II i matki Teresy z Kalkuty. Działalność ośrodka polega na pomocy żywnościowej dla rzymskich kloszardów oraz zapewnianiu noclegu i opieki medycznej ponad 50 bezdomnym kobietom.
Życzenia dla swoich rodaków i zapewnienie ich o modlitwie przesłał papież Franciszek na ręce prezydent Argentyny Cristiny Fernandez. Okolicznościowy telegram wystosował z okazji zbliżającego się święta narodowego tego kraju, przypadającego 25 maja. Ojciec Święty powierzył w nim swoich rodaków opiece Matki Bożej z Luján, upraszając, by Maria zachęcała i umacniała w wysiłkach podejmowanych ku wspólnemu przemierzaniu dróg solidarności i sprawiedliwości.
Święto Narodowe Argentyny obchodzone jest na pamiątkę rewolucji 1810 roku, która dała początek drogi tego kraju do ogłoszenia 6 lat później niepodległości. Warto wspomnieć, że w sobotę przewidziany jest udział pani prezydent w tradycyjnym Tedeum w sanktuarium w Luján, co może być oznaką poprawy stosunków między państwem i kościołem w tym kraju po wyborze kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową.
Aktualności Radia Watykańskiego.
obliczu gwałtownych przemian społecznych i kulturowych wydana przed 30 laty Karta Praw Rodziny pozostaje ważnym dokumentem przypominającym zasady i wartości, jakie Kościół wiąże z podstawową komórką społeczną. Pisze o tym arcybiskup Vincenzo Paglia w ramach przygotowań do obchodów tej rocznicy, która przypadnie 22 października. Kierowana przez niego papieska Rada do Spraw Rodziny przygotowuje w związku z tym kilka okolicznościowych spotkań w drugiej połowie roku. Zachęca również inne kościelne instytucje zajmujące się rodziną do podjęcia własnych inicjatyw.
Arcybiskup Paglia zwraca uwagę, że z perspektywy 3 dekad Karta Praw Rodziny wydaje się dokumentem niepokojącym i prowokacyjnym. Uświadamia nam bowiem gwałtowne przyspieszenie historyczne, jakiego doświadcza instytucja rodziny, zarówno na poziomie kulturowej tożsamości, jak i masowych zjawisk społecznych. Stąd cenny wkład doktrynalny i prawny watykańskiego dokumentu, który pozwala zrozumieć współczesne paradoksy, z jakimi spotyka się życie rodzinne. Przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Rodziny wymienia tu w pierwszym rzędzie indywidualizm i subiektywizm w pojmowaniu świata i relacji międzyludzkich. Przyczynia się to do ideologicznego traktowania człowieka, małżeństwa i rodziny, poczynając od uznaniowego traktowania pojęcia płci, czego przykładem jest gender. Podobnie ma się rzecz z przekazywaniem życia, które zostało niemal zupełnie oderwane od kontekstu rodzinnego. Stąd Karta Praw Rodziny może być cenną pomocą, przypominając podstawowe prawa i zadania tej komórki społecznej, którą definiuje jako wspólnotę miłości i solidarności, uważa arcybiskup Paglia.
Do myślenia o ludziach, ale bez szkodliwego i prowadzącego donikąd populizmu zachęcił polityków przewodniczący Konferencji Episkopatów Włoch. Kardynał Angelo Baniasco mówił o tym na rozpoczęcie wiosennych obrad plenarnych, które odbywają się w Watykanie. W ramach spotkania biskupi wraz z papieżem złożą w czwartek wspólne wyznanie wiary nad grobem świętego Piotra.
W swoim przemówieniu kardynał Baniasco odniósł się do społecznych zawirowań kryzysowych, w jakich znajduje się od miesięcy Italia. Zwrócił uwagę, że Kościół coraz częściej staje się adresatem próśb o pomoc kierowanych przez tych, którzy stracili pracę. Sytuacja w kraju wymaga zatem od osób zaangażowanych w sprawy publiczne poważnego rachunku sumienia, biorąc pod uwagę bezproduktywne zagmatwanie sceny politycznej. Dla Kościoła we Włoszech jest to smutny i zniechęcający znak atmosfery uporczywego podziału, gdy tymczasem obywatele mają prawo wymagać od wybranych przed siebie przedstawicieli, by służyli ojczyźnie bez taktycznych czy strategicznych poślizgów. Zdaniem kardynała Baniasco potrzebny jest obecnie zdecydowany plan na rzecz przemysłu, zamiast drenowania zasobów kraju przez fiskusa. Arcybiskup Genui podkreślił też rolę rodziny, która w momencie kryzysu stała się ostoją socjalną i ekonomiczną Włoch. Nie wolno jej zatem osłabiać i niszczyć inicjatywami godzącymi w jej tożsamość.
Nauczanie religii przeszło w Hiszpanii na drugi lub trzeci plan, uważają tamtejsi biskupi. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, opublikowali oni wskazania duszpasterskie dla koordynacji rodziny, parafii i szkoły w przekazywaniu wiary. Dokument został przyjęty na wiosennej sesji plenarnej Episkopatu.
Kultura naszego czasu zdobyła i przyswoiła sobie ważne wartości, które humanizują wiele aspektów życia osobistego, wspólnotowego i społecznego, czytamy w dokumencie. Z drugiej strony obserwuje się jednak kryzys w przekazie wartości ludzkich i odniesień specyficznie religijnych, a konkretnie w tym, co odnosi się do komunikacji i wychowania we wierze. W Hiszpanii wysiłek, pamięć, ofiara, a przede wszystkim sens życia zostały wyeliminowane ze szkolnego wychowania, podkreślają biskupi. W obszernym dokumencie analizują trudności i możliwości w przekazie wiary, wskazują na odpowiedzialnych za jej przekaz oraz na rolę rodziny, parafii i szkoły w tym procesie. Na zakończenie prezentują szereg praktycznych środków i sposobów dla skutecznej koordynacji przekazu wiary. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Choć mija już 1700 lat od ogłoszenia przez Konstantyna edyktu mediolańskiego, ludzie nadal są prześladowani za swą wiarę. Przypomina o tym prawosławny patriarcha Konstantynopola, miasta biorącego nazwę od tego cesarza, w encyklice, czyli liście okólnym wydanym z okazji przypadającej w tym roku rocznicy. Bartłomiej przypomina epokowe znaczenie dokumentu wydanego w IV stuleciu. Wychodził on daleko ponad mentalność tamtej epoki, gwarantując wolność religijną tak chrześcijanom, jak i innym ludziom. po raz pierwszy w dziejach świata wprowadził respektowanie odnośnych praw człowieka, dając podstawy dla pojęcia wolności sumienia, które uznano dopiero po wielu wiekach. Wartości te głosi się obecnie w międzynarodowych deklaracjach i konstytucjach państw.
Mimo to jednak do dziś edykt mediolański nie został w pełni wprowadzony w życie, zwraca uwagę patriarcha ekumeniczny. W przeszłości, nie tylko w czasach przed Konstantynem, ale i później, chrześcijanie byli nieraz prześladowani. Niestety, również oni sami splamili się nietolerancją wobec swych braci chrześcijan, czy też wyznawców innych religii, przyznaje Bartłomiej. Wskazuje, że przyczyniał się do tego brak kościelnej jedności.
Encyklika wspomina prześladowania Kościoła przez państwo, szczególnie reżim ateistyczny, do jakich doszło w ubiegłym wieku we wschodniej Europie. W niektórych krajach, mimo międzynarodowego uznania wolności religijnej, wyznawcy Chrystusa są jej nadal pozbawieni, zwłaszcza tam, gdzie są mniejszością. Na rozległych obszarach mniejszości religijne nie są tolerowane. Trzeba jeszcze wiele zrobić, by osiągnąć prawdziwą wolność sumienia. Tym niemniej i dziś wśród prześladowań dawane jest świadectwo mocy chrześcijańskiej wiary.
Duchowy zwierzchnik prawosławia wyraża niepokój i modlitewną troskę o chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy są często mordowani, porywani i zagrożeni. W szczególności martwi się o los dwóch uprowadzonych metropolitów Aleppo. Potępia wszelką przemoc i naruszanie praw człowieka. Bartłomiej wyraża uznanie naszym braciom w Chrystusie, dającym tam świadectwo pokojowego stylu życia. Opowiada się też za dialogiem między wyznawcami różnych religii.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Trwa dziedziniec pogan w diecezji łowickiej. W ramach wydarzenia do soboty odbywają się projekcje filmowe i teatralne oraz dyskusje. Zaplanowano również sympozjum naukowe między wiarą a niewiarą, rozmowy na dziedzińcu pogan. Jak zapewnia ksiądz Piotr Karpiński, rzecznik prasowy diecezji łowickiej, nie jest to spotkanie ewangelizacyjne. Dziedziniec pogan jest miejscem dialogu.
Ja myślę, że taki dziedziniec pogan, on jest naprawdę otwarty dla wszystkich, i dla wierzących, i dla niewierzących. W każdym z nas jest trochę człowieka wierzącego i trochę niewierzącego. W jednym i w drugim każdy z nas się może odnaleźć, więc sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie właśnie na dziedzińcu pogan.
Hasłem wydarzenia są słowa: kultura miejscem poszukiwania transcendencji. Do Sejmu trafił projekt uchwały wzywającej do ogłoszenia roku 2014 rokiem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten żyjący w XIX wieku pedagog i społecznik był założycielem ochronek dla dzieci oraz twórcą Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Pod projektem uchwały ustanawiającej rok 2014 rokiem Edmunda Bojanowskiego podpisało się 34 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przypominają oni, że w 2014 roku minie 200. rocznica urodzin Edmunda Bojanowskiego. Uchwała przedstawia go jako prekursora nauczania przedszkolnego, filantropa, społecznika i patriotę. Rocznica ta, podkreślono, wpisuje się w obchody stulecia polskiego czynu zbrojnego, przypominając o różnych sposobach walki Polaków o zachowanie narodowej tożsamości. W uchwale czytamy również: wielkopolski społecznik całe życie służył ochronie wartości narodowych i moralnych, dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Edmund Bojanowski dobrze zasłużył się Polsce.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.